Dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością zapraszam na kolejny odcinek cyklu historycznego Datownik w Radiu Lublin. Ja nazywam się Paweł Błędowski, a moim gościem dzisiaj jest pani Agnieszka Zielińska, polonistka, autorka bloga Moje Podróże Literackie, a także towarzyszących temu blogowi książek. Dobry wieczór pani Agnieszko.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
Kiedy pojawił się w Pani życiu pomysł, by podążać śladami pisarzy? Czy chodziło o to, by uczniom jak najbardziej przybliżać te postacie?
Tak, jestem nauczycielką języka polskiego w liceum i od lat obserwuję coraz mniejsze zainteresowanie czytaniem lektur i w ogóle pisarzami. No, a zawsze marzyłam o tym, żeby pokazać, gdzie powstawały te dzieła, gdzie żyli pisarze. I na początku jeździłam sama z rodziną po takich miejscach w Polsce i za granicą, aż weszło mi to prawie że w nawyk, bo właściwie teraz tylko tak spędzam wolny czas. Oczywiście też w miarę możliwości działam z moimi uczniami.
Czy najpierw, pani Agnieszko, był blog Moje Podróże Literackie, czy wcześniej pojawił się pomysł, żeby to wszystko zamknąć w książkach?
Najpierw był blog 7 lat temu. Postanowiłam uporządkować te podróże, bo było już ich ponad 200 i po prostu sama zapominałam, gdzie co było. Dlatego zaczęłam pisać na blogu tak systematycznie, 3 posty w miesiącu i do tej pory to kontynuuję. A 2 lata temu wpadłam na pomysł, żeby jednak coś opublikować, co można wziąć w rękę, obejrzeć. No zwłaszcza, że nie wszyscy przecież mają dostęp, zwłaszcza starsze pokolenie, które jest bardzo zainteresowane, jak widać, tymi podróżami. Mhm. No właśnie, oni wolą książkę. To była taka też forma uporządkowania moich podróży, które były takie dosyć chaotyczne, bo czasami, albo bardzo spontaniczne, bo czasami nawet nie wiedziałam, że spotkam dom Leśmiana w Iłży, zupełnie przejeżdżając przypadkiem. A teraz te książki poporządkują to według właśnie autorów.
Jak na razie doczekaliśmy się 4 książek. Jedna z nich opowiada o pani podróżach tropem Bolesława Prusa. To przyznam także mój ulubiony pisarz. Ponieważ to program Datownik, więc zwykle nasze rozmowy toczą się wokół jakiejś konkretnej daty, więc powiedzmy, że pretekstem niech będzie data z 14 stycznia 1875 roku. Wówczas Bolesław Prus, Aleksander Głowacki, tak lepiej powinniśmy powiedzieć, wziął w Lublinie ślub. No ale zacznijmy od początku. Aleksander Głowacki urodził się, pani Agnieszko, w Hrubieszowie w roku 1847. No i tak zaczyna się też pani książka.
Tak, właściwie nie miał rodzinnego domu. To było też moje, powiedzmy, zaskoczenie, bo aż na tyle biografii Prusa nie znałam, kiedy przystępowałam do pisania tej książki. Jego rodzice Apolonia i Antoni Głowaccy mieszkali w dzierżawionym majątku Zabcze, to przy granicy z Ukrainą, dzisiejszej granicy z Ukrainą. Ale matka przyszłego pisarza zdecydowała się opuścić męża przed rozwiązaniem i urodzić Aleksandra na plebanii w Hrubieszowie, gdzie proboszczem był jej krewny, Feliks Troszczyński. No i właśnie tam przyszedł na świat mały Aleksander. Jego ojciec zupełnie się nie interesował. Widział go tylko raz, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kiedy 4-miesięcznego chłopca chrzczono w kościele hrubieszowskim. Mhm. Drugi syn państwa Głowackich również nie wychowywał się z rodzicami. Był starszy od Aleksandra 13 lat i mieszkał u brata matki Stefana Trębińskiego, Seweryna, przepraszam, Trębińskiego. Pani Apolonia nie wróciła do męża. Tułała się do śmierci po domach swojego rodzeństwa. Kiedy osierociła niespełna trzyletniego Aleksandra, zaopiekowała się nim jej matka, czyli babcia chłopca. Wtedy też ojciec nie zainteresował się jego losem. Przez kilka lat mieszkał z babką w Puławach, potem z wujostwem w Lublinie. Stoi do dzisiaj zresztą ta kamienica przy Olejnej 8, gdzie no powiedzmy, że miał namiastkę jakiegoś rodzinnego domu. Później jako 15-latek przeszedł pod opiekę dorosłego już brata Leona i przeprowadził się do Siedlec, potem do Kielc. No a stamtąd, jak wiemy, wyruszył do Powstania Styczniowego i wkrótce znowu znalazł się w Lublinie, tym razem w zamku przemienionym przez Rosjan na więzienie. I kiedy wszedł stamtąd właśnie podobno prosto do domu przyszłej swojej teściowej i właśnie wtedy bardziej poznał kuzynkę Oktawię.
To może wróćmy, pani Agnieszko, jeszcze do początków bytności Aleksandra Głowackiego, wtedy jeszcze Głowackiego w Lublinie. To był rok 1854, jeśli dobrze pamiętam. No i wtedy mały Aleś Głowacki zaczyna mieszkać w domu wujostwa olszewskich w Lublinie. Ponieważ rozmawiamy w Radiu Lublin, więc może opowiedzmy odrobinkę więcej o samym położeniu tej kamienicy. ulicy. Ona do dzisiaj wygląda bardzo tajemniczo i przyznam się szczerze, że ilekroć ją mijam, to kojarzy mi się z tymi wszystkimi powieściami Prusa, bo ona jest niby żywcem z nich wyjęta.
Tak, nowi opiekunowie Aleksandra mieszkali w kamienicy przy ulicy Olejnej 8. Stąd no, blisko do zamku, ratusza, sklepów, restauracji, wszędzie tam, gdzie tętniło jakieś życie miasta, a mały Oleś nie był do tego jakoś no, przygotowany. Mm-hmm. Podobno nie podobało mu się nauczanie domowe, które wujostwo mu zorganizowało. Dostał się do Lubelskiej Szkoły Powiatowej Realnej. Miał korepetytora, ale ten bił go za każdą niesubordynację linijką po rękach albo po nogach. No i też nie przypadł mu do gustu.
To potem w kłopotach potem... babuni chyba się pojawi.
Tak, ten... tak, tak. Był jako batorżnicki. No i właśnie dwa lata trwała ta, powiedzmy, edukacja. Następnie przyjął z ulgą wiadomość, że będzie chodził już do szkoły. Nie uczył w domu. Ta szkoła znajdowała się w zabudowaniach pojezuickich przy Placu Katedralnym. Może warto dodać, że jej dyrektorem był Józef Skłodowski, dziadek późniejszej naszej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
Na pewno, pani Agnieszko, powinniśmy jeszcze wspomnieć no, o ślubie, tak? Czyli to jest rok 1875, to jest styczeń i wówczas tak. Aleksander Głowacki bierze za żonę Oktawię Trębińską. Kim ona była?
Tak jak wspomniałam, Oktawia była spokrewniona przez rodzinę matki z Aleksandrem. Wzięli ślub w czwartek, 14 stycznia 1875
roku. Czy wiemy, jaka była pogoda, pani Agnieszko, wtedy? Pewnie zimno i śnieg.
Szczerze mówiąc, nie spotkałam się z prognozą pogody tamtego dnia. Ale ciekawostką jest to, że w akcie ślubu podano błędny wiek nowożeńców, odmładzając ich o 2 lata.
A i tak byli oboje. Młodzi, dodajmy, prawda?
Tak. Oboje jeszcze tutaj mieli złe daty. Wesele, o ile to można nazwać weselem, no skromna jakaś uroczystość, odbyła się w domu Panny Młodej w Lublinie, ale bardzo szybko właściwie następnego dnia państwo Głowaccy przenieśli się do Warszawy w wynajętym mieszkaniu, wynajętym wcześniej właśnie przez Bolesława Prusa mieszkali na krakowskim przedmieściu 6.
Gdyby nie Lublin, pani Agnieszko, to zapewne nie mielibyśmy sklepu galanteryjnego Mincla, bo przecież to właśnie lubelska inspiracja zadecydowała o tym, że taka postać pojawiła się w lalce.
Tak, Lublin jest obecny bardzo w twórczości Prusa. No przede wszystkim w lalce Jan Mincel przecież rzeczywiście żył, tylko że w Lublinie, nie w Warszawie. Mhm. Miał swój sklep korzenno-galanteryjny na krakowskim przedmieściu. Jest również pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Czyli tuż obok radia naszego.
Tak?
Tak jest. Tak, to bardzo blisko.
No nie znam na tyle Lublina. Mhm. Także to był człowiek z krwi i kości, niewymyślony przez pisarza. Zmarł w roku 1864. Byłam przy jego grobie. W mojej książce jest zamieszczone zdjęcie, także można to wszystko zobaczyć. Także Ignacy Rzecki miał swojego odpowiednika w życiu realnym. Był nim subjekt sklepowy nazwiskiem Morski. Także bohater wojen napoleońskich, także właściciel pudla, lubiący brzdąkać na gitarze. Także nie wszystko jest wyobraźnią pisarza, ale wiele rzeczy zaczerpnął z życia.
Pójdźmy dalej tropem Bolesława Prusa, który opuszcza Lublin, przenosi się do Warszawy, no a później te odległości zdecydowanie się powiększają, ale pani to absolutnie nie zniechęciło, bo tu mamy po drodze jeszcze Wiedeń i Rapperswil, przecież tam także Prus bywał.
Tak, Rapperswil jest bardzo ciekawy, dlatego że to miasto w Szwajcarii jest siedzibą Muzeum Polskiego od 1870 roku, kiedy to Władysław Plater podarował właśnie Polakom zamek, 13-wieczny zamek w samym sercu Rapperswilu na Starówce. Mm-hmm. Ten zamek przeszedł w dzierżawę państwa polskiego 100 lat temu, ale niestety okres tej dzierżawy się kończy i z tego, co mi wiadomo, w 22 roku ma być to muzeum definitywnie zamknięte. Szwajcarzy nie zgodzili się na przedłużenie tej dzierżawy. Także nie wiem, co stanie się z tymi wszystkimi eksponatami, a jest tam bardzo, są tam bardzo bogate zbiory, i na pewnie wrócą do Polski.
Podaje pani bardzo ciekawą informację o tych trudach podróży pisarza, który chorował na agorafobię. No i rzeczywiście te tory kolejowe to było dla niego raczej zjawisko przerażające. Nawet zdaje się, że przekupił konduktora, tak, żeby mieć przedział tylko dla siebie, więc rozumiem, że te podróże były po prostu nieuniknione.
Przede wszystkim ze względu na pracę dziennikarza, bo przecież wiemy, że pracował jako dziennikarz. Tak zarabiał pieniądze na życie, no ale też bał się przestrzeni, no, wszelkich placów, wszelkich, nawet właśnie w Warszawie też unikał przejścia przez duży plac. Jeżeli już musiał, to przy budynkach, przy kamienicach. Także to nie było tylko, to nie był tylko trud podróżowania, ale borykał się z tym naprawdę na co dzień. Właśnie moi uczniowie, pytając, dlaczego w Warszawie Prus ma taki niski cokół na krakowskim przedmieściu, to właśnie wtedy to tłumaczone jest tą właśnie przypadłością pisarza. Z Rafferswilem jest związana przede wszystkim biografia Żeromskiego, jeśli chodzi o naszych pisarzy, bo tam
pracował.
Był przez 4 lata tak bibliotekarzem i właśnie tam pojechał Aleksander Głowacki, Bolesław Prus, odwiedzić państwa Żeromskich, którzy go nieustannie zapraszali. Oczywiście to było w ramach takiej jedynej dłuższej podróży zagranicznej Bolesława Prusa, która ukończyła się w 1895 roku w Paryżu. Paryż zresztą też jest takim dosyć ciekawym przystankiem w podróżach Prusa, dlatego że wcześniej, 5 lat wcześniej, napisał Lalkę, w której bardzo ładnie opisał nam Paryż, którego nigdy wcześniej nie widział. Dopiero 5 lat po ukazaniu się Lalki mógł zobaczyć na własne oczy
mógł to skonfrontować,
to,
tak? To
opisał.
Pisał.
Tak.
I co, pani Agnieszko, był rozczarowany? Trochę było chyba.
Był rozczarowany, tak. Był bardzo rozczarowany Paryżem. Nie zachwycił się nawet wieżą Eiffla, którą też przecież opisywał w kronikach.
Która była bardzo młodą jeszcze wtedy, młodą wieżą, bo tak powstała ile?
Tak.
6 lat chyba przed jego?
Tak. No to będzie 6 lat, rzeczywiście. Mhm. Mieszkał do tego przy ogromnym placu, który po prostu bardzo utrudniał mu. Tak. Spacery. Musiał chodzić właśnie naokoło, gdzieś pod ścianami. Uważał, że ulice są brudne i śmierdzące, że paryżanie tylko na pozór są tacy eleganccy. No i dlatego nie lubił chodzić na Cekwanę na przykład. Tylko prawobrzeżną część miasta zwiedzał. Chociaż jest taka niepotwierdzona anegdota, że wybrał się raz z Heleną Egerową na drugi brzeg, ale nie wiemy, czy to jest prawda.
Jak pani wspomniała, pani Agnieszko, nie zachwycił się wieżą Eiffla, ale co ciekawe, podaje też pani bardzo cenną informację, że przecież powstał felieton Prusa na temat wieży w momencie, kiedy ona jeszcze nie była gotowa. To był rok 1887, a Prus już opublikował swój felieton o tytule Wieża Paryska.
Tak, wiedział, że przygotowywana jest na właśnie tą
wystawę światową.
Poza tym Prus zawsze lubił wszelkie nowinki, wszelkie rzeczy, które były jakieś fascynujące ze względu na to, że to jest coś nowego, prawda? Tak samo jak zachwycił się maszyną do pisania czy rowerem, tak samo i wieżą Eiffla jako czymś niespotykanym dotąd. I może stąd ten pomysł na felieton.
Które z tych miejsc, które pani zwiedziła, idąc tropem biografii Prusa, zrobiło na pani największe wrażenie? No oczywiście nie pytam o Warszawę, bo to są rzeczy oczywiste, ale z tych może zagranicznych peregrynacji Prusa.
Chyba jednak ten Rapperswil najbardziej, bo nie spodziewałam się w takim niedużym szwajcarskim miasteczku tak niesamowitego polskiego muzeum z takimi zbiorami. Tam są naprawdę niesamowite listy Sienkiewicza. Nawet Żeromski pisał, że Mickiewicza autografy znalazł na śmietniku, kiedy porządkował właśnie zbiory biblioteki. Ubiory Norblina. Naprawdę warto tam pojechać, póki jeszcze czas, bo tego czasu nie jest dużo, jak wiemy. Być może tylko rok.
Jeszcze o jedno muszę pani Agnieszko zapytać, skoro rozmawiamy w Polskim Radiu Lublin, o Nałęczów, bo to miasteczko ukochał sobie szczególnie Prus.
Tak, o Małym Czowie napisano wiele, więc pewnie tutaj nie odkryję Ameryki. Lubił Prus to miasteczko pewnie z dwóch względów. Po pierwsze było blisko Warszawy, w miarę blisko, czyli nie trzeba było długo jechać. Po drugie, no było to takie miasteczko przytulne, nie za duże, nie miało wielkich jakichś placów czy ulic. Dużo parków, taki klimat dobry dla zdrowia. Tam spędził bardzo dużo czasu. Tam również poznał i prawdopodobnie zakochał się platoniczną miłością w Oktawii, późniejszej żonie Żeromskiego.
Czyli znów Oktawia. Miał słabość tak, chyba do tego imienia.
No być może było popularne w tamtych czasach. Tak jak Sienkiewicz miał cztery Marie, więc też coś musiało być na rzeczy.
No tak. Mamy też Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.
Tak, to muzeum, ja byłam w dwóch siedzibach tego muzeum. Kilka lat temu jeszcze w pałacyku, który teraz właśnie przejął chyba jakiś prywatny właściciel, a no dzisiaj to muzeum jest w takiej ochronce, nad którą pracował jeszcze też Żeromski, właśnie przy Poniatowskiego 39. To jest bardzo ładny dom i tam przeniesiono Muzeum Bolesława Prusa ze wszystkimi eksponatami, nawet bardziej wyeksponowane właśnie są niż tam w dawnej siedzibie.
Pani książka, pani Agnieszko, jest pełna pięknych, oryginalnych przez panią zrobionych, kolorowych fotografii. I jedno muszę stwierdzić już tak zupełnie poza wartością oczywiście merytoryczną tej książki, że Prus nigdy nie miał szczęścia do pomników. Dobrze myślę?
Tak. Widziałam tych pomników kilka, ale szczerze mówiąc żaden mi się nie podobał. Jeszcze chyba najlepszy jest ten warszawski, ale też pozostawia wiele do życzenia.
Najważniejsze jednak, że twórczość Prusa nadal żyje w naszych sercach. No i dzięki takim osobom jak pani, mam nadzieję, że w tych młodszych sercach także ona przetrwa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Agnieszka Zielińska.
Dziękuję również.
Polonistka i autorka bloga Moje Podróże Literackie, a także książek, była gościem Datownika.